Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam tradycyjnie w niedzielny poranek, a dzisiaj naszym gościem jest pan Bartosz Karcz, psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie psychoanalitycznym.
Psychoterapii psychoanalitycznej, dokładnie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Czy ta specjalizacja jest na tyle ważna w naszym dzisiejszym temacie? Bo z racji tego, że zbliża się Dzień Taty, Dzień Ojca, będziemy rozmawiać o tym, jakie wyzwania mają przed sobą współcześni ojcowie. Czy coś się zmieniło w ciągu ostatnich dekad? Na pewno się zmieniło, bo to wystarczy wyjść na place zabaw, żeby to zobaczyć. Natomiast od razu proszę o odpowiedź, czy ta psychoanaliza coś wnosi do tematu?
Psychoanaliza wnosi dużo. Każda dziedzina coś wniesie, pewnie w zależności od tego, czym my się interesujemy, co do nas trafia, jakim językiem się też posługujemy. Może to jest drobne rozróżnienie, ale wydaje mi się, że symbolicznie to odzwierciedla pewną postawę, która nazwana jest prawem ojca, czyli takim stanowiskiem ojca w tej dynamice, w tej grupce pierwszej, w której jesteśmy, czyli w rodzinie, który jednak jest odpowiedzialny za zasady nie dlatego, że jest ojcem jako takim, ale gdy mama, matka jest zajęta opieką nad dzieckiem, to nawet gdy nierzadko pełni funkcje męskie, tak zwane stereotypowe, no, zasady, może nawet sprawna jest w swojej pracy bardziej niż jej partner, ale gdy rodzi się dziecko, matka biologicznie jest predysponowana i ma też takie zadanie, żeby jednak w dużej mierze, w pewnym sensie oddać swoją biologię na rzecz dziecka, co naturalnie spowalnia na przykład procesy poznawcze, powoduje, że trudniej jest dbać o te struktury odpowiedzialne za granice, za stanowczość, bo dziecko jest tak wrażliwym, kruchym bytem, że potrzebuje bardzo elastycznej, niekiedy płynnej funkcji psychologicznej ze strony matki, ale tak też się nie da przeżyć życia, bo to jest bardzo niebezpieczne, tak myśląc sobie historycznie, że to byłoby niebezpieczne dla tej diady, stąd też funkcja opiekuna ojca ma stanowić pewien parasol, namiot, iglo. Może to są nieprzypadkowe rzeczy, że też mężczyźni częściej odpowiedzialni są za budowanie, żeby ten emocjonalny, społeczny, uczuciowy aspekt funkcjonowania grupy, to tak zwane ognisko domowe, było możliwe do realizowania w warunkach to też bezpiecznych. Więc psychoanaliza, też tak jak rozmawialiśmy przed momentem, przed wejściem, zapoczątkowana przez Freuda, może bardziej rozpowszechniona, ale jednak w dużym stopniu łączona z Freudem, męskim obiektem, nie jest pozbawiona też tych kobiecych elementów. I tak jak Freud odpowiada może za taki dojrzały, ogólny zarys psychoanalizy, to wiele kobiet w psychoanalizie odpowiedzialnych jest za rozumienie stanu umysłu niemowlaka, nawet noworodka, a współcześnie zakładamy, że ten umysł też istnieje już w okresie płodowym, no bo z czymś się jednak rodzimy.
Na ile ważne jest uczestnictwo ojca w trakcie samego porodu? To powoli staje się standardem. Wiele par, wiele małżeństw decyduje się na porody rodzinne. Mówi się też, że mężczyzna, który uczestniczy w trakcie porodu, ma podobny wyrzut oksytocyny jak kobieta rodząca.
To jest bardzo prawdopodobne. Przypuszczam, że w ogóle sama idea tego, że mężczyzna bierze udział w porodzie, jest już ważnym elementem dla tej pary, kobiety i mężczyzny. Też dla tej dynamiki, tej grupki, która później będzie funkcjonowała, nawet nie tylko historycznie, wspominając, o, tata był przy moim porodzie, zobaczył mnie pierwszy szybciej niż mama. Taki rywalizacyjny kawałek może nawet. Ale to jest też podjęcie pewnego ryzyka. Na ile my mamy taką silną więź w tej diadzie partnerskiej, na ile czujemy, że taka intymność w ogóle jest dla nas dostępna. To jest absolutna bezbronność kobiety i relacje są różne. Jeżeli małżeństwo, para jest dla siebie dobrą parą, ale może nie są na takim bardzo intymnym, głębokim, zaangażowanym poziomie, to podjęcie bez namysłu tak zupełnie spontanicznie takiej decyzji o uczestnictwie w porodzie może być też trudne w konsekwencji. Niewątpliwie jest to bliski obiekt, jak to mawiamy, bliska osoba, podmiot, człowiek, który jest z tej grupy i dla kobiety na pewno jest to wsparciem, że ma osobę bliską, którą można byłoby nazwać przystanią, oparciem, jakkolwiek, osobę, która tam będzie. No i też dla tej grupki to jest ważne, że od początku są razem.
Ale też wejdę panu w słowo, opowiem historię, całkiem zresztą świeżą. Moim przyjaciołom urodziła się wnuczka i córka miała cesarskie cięcie. I w związku z tym, że no nie można było tej małej dziewczynki położyć na piersiach mamy, a ojciec uczestniczył w porodzie, to ojcu, tacie położono dziewczynkę na piersi. To musi być rzeczywiście no, ekstremalne przeżycie dla mężczyzny.
I dla dziecka, i dla
kobiety. I również właśnie dla całej tej triady już, tak?
Może nawet dla dziadku, bo tak nieprzypadkowo pewnie są wspomnieni, ale wyobraźmy sobie, że matka nie może tego zrobić. No ona musi się zmierzyć z jakąś utratą. Pierwsza rzecz. I jak to się między nimi tutaj rozwiąże. Druga rzecz, że to świetnie odzwierciedla, jaką funkcję pełni ojciec. Ojciec nie jest matrycą dla dziecka, bo ojciec nie urodzi dziecka. Matka jest tą matrycą. Ale właśnie są takie ekstremalne przypadki, może wcale nie ekstremalne i rzadkie, ale są takie przypadki, kiedy kobieta nie może pełnić tej funkcji opiekuńczej, troskliwej, dbającej o ten emocjonalny, społeczny, bliski kontakt. I ojciec wtedy pełni, tak jak to w nauce nazywamy, moderację. Jest moderatorem, on wspiera tę matrycę. Jest odpowiedzialny za to, żeby ta relacja między matką a dzieckiem była możliwa, więc on jest takim pomostem w tym momencie. Okazuje się, że no, bardzo takim wzruszającym i poruszającym.
No mnie to poruszyło, tak? Tak trochę się poczułam, jakbym sama w tym uczestniczyła. Zwizualizowałam sobie tę całą sytuację. A też rozmawiamy o tym, o tych początkach, żeby pokazać, że ta narracja, która przez lata się utrzymywała, że w tym pierwszym okresie, kiedy dziecko jest zależne od mamy biologicznie, że to nieprawda. Że, tak jak pan powiedział, to mama jest matrycą i to ona karmi, jeżeli może. Natomiast ojciec uczestniczy w tym procesie zupełnie inaczej. Czy to są dwie równoległe, pana zdaniem?
To są dwie równoległe drogi patrzenia na tę sytuację. Jak zwykle mogą być bardzo zniuansowane. W współczesnym świecie mamy taką większą dostępność, powszechność, co nie znaczy, że tego wcześniej nie było. Dziecko może przeżyć bez matki. To się po prostu zdarza. Może być, czy jak to w micie o Rzymie, wychowywane przez zwierzę, to mamy raczej hipotezy na ten temat niż fakty, może być wychowywane od bardzo wczesnych dni, tygodni przez nie mamę, ojca, rodziców zastępczych, jakkolwiek, kogoś, kto zastępuje, to ma swoje konsekwencje, ponieważ matka jest predysponowana, ma coś,
czego nie ma nikt inny, tak.
Czego nikt inny nie będzie miał, pokarm, geny, zapach, rytm serca, który dziecko zna, już się nauczyło. Więc taka zmiana, taka utrata na pewno będzie miała ogromne znaczenie na pewnego rodzaju przerwanie. Coś się przerwie w umyśle, w rytmie, w funkcjonowaniu, w zmysłowości dziecka i na pewno będzie miało jakieś znaczenie. Jakie? Tego nie wiemy. Będzie miało znaczenie. Ojciec pełni ważną funkcję swoją obecnością do utrzymywania tego połączenia, nawet gdy matki nie ma z jakiegoś powodu. Jest nieobecna przez jakiś czas albo znika z powodu nie wiem, zdrowia, umiera. Wciąż ojciec jest tym pomostem do matki i pełni wtedy tą funkcję równoległą, będąc i ojcem, i odzwierciedlając jakąś obecność matki, co też ma pewne swoje konsekwencje, bo pełnienie dwóch ról, dwóch funkcji jednocześnie jest bardzo obciążające. No to najbardziej znamy z opisów samodzielnie czy samotnie wychowujących matek, bo to są częstsze przypadki, też pełnią te funkcje. Nierzadko są tymi rodzicami bardzo wyczerpanymi.
No tak, też mamy potem kompensują dzieciom brak ojca, tak? Ale to jest odrębny temat. Jak się pana zdaniem i w jakiej przestrzeni czasowej to ojcostwo zmieniło? Bo mówimy teraz o ojcostwie zaangażowanym. Teraz pytanie, co to w ogóle znaczy? Tak? To, że tata pójdzie z dzieckiem na plac zabaw, pojedzie z nim na rower, na rolki, czy cokolwiek innego, zawiezie na basen, czy to już jest ojcostwo zaangażowane?
To jest ojcostwo zaangażowane społecznie, tak bym nazwał. To są przykłady zachowań. Zachowanie pozbawione uczuciowości jest wykonywaniem zadań. Czyli taką bardzo stereotypową funkcją męską. Robi zadania. Może być ojciec, który nie robi tak dużo zadań, ale jest bardzo obecny emocjonalnie. Napisze list, zadzwoni, co wieczór przytuli. I to są różne obszary. I one też będą miały jakieś swoje konsekwencje. Wyobrażamy sobie, że jak ojciec ma takie optymalne nasilenie w różnych sferach emocji, cielesności, tym społecznym kawałku, osobowościowym, edukacyjnym, że jak jest obecny w tych różnych obszarach świadomie, z świadomością swojej obecności, z tym, z czym on jest jako mężczyzna, to daje większą szansę na to, żeby dziecko poznało autentycznego ojca, kim on jest jako człowiek, nie tylko jako opiekun. I to się przenika w trakcie rozwoju, na tyle, ile dziecko ma możliwości przyjmowania nauki i też uświadamiania sobie samej świadomości siebie, swojej relacji z ojcem, nabywając pewne cechy rodziców, w tym ojca, poprzez to zaangażowanie, bo można chcieć być takim jak tata, ale też można nie chcieć być tak bardzo jak tata. Wszyscy to znamy. Nie chcę być jak mój rodzic, moja matka czy mój ojciec.
A często jest potem właśnie...
I teraz im bardziej nie chcemy, tak, ale też jesteśmy tego mało świadomi, no to z dużym prawdopodobieństwem pewnie to się zrealizuje, no bo to jest taki standardowy dylemat gonienia myszki, albo nie myśl o białym niedźwiedziu. Więc to zaangażowanie ma bardzo istotne konsekwencje, bo zaangażowanie pozwala na to, żeby tak zwane prawo ojca krytykować, modulować, zmieniać, tak jak jest w demokracji. Prawo zmienia się wraz z rozwojem społeczeństwa. Więc jeżeli w tym małym społeczeństwie, mikrospołeczeństwie, w rodzinie, ojciec z latami się starzeje, zmienia swoje funkcje od takich stanowczych, silnych, budowniczych do bardziej moderujących, bardziej ukierunkowujących, doradczych.
Czyli staje się trochę mędrcem.
Staje się pewnym mędrcem. Później te funkcje przejmują dzieci, synowie, córki, czy to identyfikując się właśnie z tą rolą, czy szukając osób, które tę rolę będą pełniły też w ich życiu. I teraz może odniosę się do tego kontekstu społecznego. Kiedy to się zmieniło, zmienia, bardziej zmienia wciąż, to jedno, co przychodzi mi do głowy, to to, kiedy demokracja stała się bardziej realnym przeżyciem w naszym kraju, że naprawdę pewne rzeczy są możliwe i że mężczyźni mogą, mają przyzwolenie od siebie, od społeczeństwa, od swoich partnerek, od swoich mam, babć, ojców, na to, żeby byli inni niż twardy, zarabiający typ, który czasem pojawia się w domu, no zbudował dom też, prawda? Jeździ samochodem. To są takie archetypy, które nazwane i już zainstalowane są bardzo mało podatne na zmianę, więc ta elastyczność nasza i mężczyzn, i kobiet, i społeczna na pewno spowodowała pewnie bardziej po transformacji społeczno-politycznej większą otwartość. To niesie też ze sobą pewne ryzyko, bo jak nie ma też granic, takich jasnych granic, a u nas chyba jeszcze ich takich nie ma.
Ale o jakich granicach pan mówi, myśli?
Ukonstytuowanie, czym mężczyzna, kim mężczyzna, czym ojcostwo, kim ojciec jest.
No właśnie, czyli...
Bo tej dyskusji tak nie bardzo mamy dostęp do takiej dyskusji, a tym bardziej do jej efektów.
Czyli odejście trochę od tego wzorca macho, tak? Od ojca, który zarabia, utrzymuje rodzinę, przynosi pieniądze, ale poza tym dajcie mi święty spokój, tak?
No właśnie, no święty.
I teraz pytanie, na ile do pewnego momentu takie zachowania, które obserwujemy teraz, były uznawane za niemęskie? Bo myślę, że to też był etap, przez który mężczyźni musieli przejść, tak? Jeszcze 30 lat temu, bawiący się na placach zabaw, to czy jakiekolwiek inne aktywności. To były wyjątki. I teraz pytanie, czy taki mężczyzna społecznie był akceptowany?
takie rozróżnienie męski, niemęski tak, jest o tyle tak. kłopotliwe.
Ja go bardzo nie lubię, ale no, czegoś się musimy na potrzeby rozmowy trzymać.
Tak, ono jest powszechne i ono jest używane, chociaż nie wiadomo, co to znaczy męskie. Męskie, chodzić do pracy, zarabiać pieniądze, kobiety też to robią. Tyle, że może często męskość kojarzona jest z honorem, z walką i to są bardzo takie umoralniające i jednocześnie bardzo kruche opisy męstwa. Więc to, co próbuję może pokazać, to to, że męstwo jest definicją czy pojęciem nieopisanym, niejednoznacznym, bardzo ulotnym. I gdy odchodzimy od tego archetypu, stereotypu mężczyzny, który zarabia, pracuje, buduje i ma mieć święty spokój, to to jest opis nieobecnej osoby. Męskość w takim razie, w takim przeżyciu często wiązała się z byciem nieobecnym. Jak pewnie posłuchamy różnych historii znajomych, rodziców, pokoleń wyżej, to sama transformacja, sam czas może upowszechniał pewne stereotypy, ale byli obecni mężczyźni, którzy jednak przez swoje dzieci byli podziwiani, naśladowani, byli zaangażowani. To czuć, bo tam jest uczucie. To się przenosi z osoby na osobę i nierzadko tacy mężczyźni byli określani jako niemęscy. Co ty przytulasz dziecko? Co ty rozmawiasz z dziećmi? O czym ty rozmawiasz z dziećmi? Nie wiem, przecież to jest niemęskie. Te kawałki, te takie stereotypowo nazwane alarmy, można pomyśleć, że były bardziej oznaką lęku tych tak zwanych męskich mężczyzn, no bo...
O swój wizerunek.
O tak? swój wizerunek, no bo teraz jak ja mam jeszcze przytulić dziecko, ja się boję, nie wiem, w ogóle nie wiem, co to znaczy. Może mam jakieś tam impulsy, które mi to ograniczają, uniemożliwiają. Ale patrząc na to z perspektywy, o której powiedzieliśmy chwilkę wcześniej, czym jest męskość, czym jest ojcostwo, że to jest nieopisane, tak niezdefiniowane, czym to jest, bo wiemy, czym to nie jest.
Myśli pan, że jeżeli chodzi o macierzyństwo, to jest prościej, że te role przypisane matce no, są na tyle utrwalone, że z tym nie ma kłopotu?
Nie powiedziałbym, że to jest prostsze.
No, tak, ale łatwiej nam to ogarnąć. Tak?
Ale na pewno jest bardziej dostępne, obserwowalne, tłumaczone, wykonywane, jest dużo więcej zaangażowania, opisów, czym to jest, czym to nie jest. Mamy też podstawy biologiczne. Nie da się zastąpić matki.
Stawiamy kropkę. To dobry moment, żeby chwilę odetchnąć i porozmawiać sobie o tym, kim jest ten trzeci. Zabrzmi tajemniczo, ale zaraz to rozwikłamy. I czy rzeczywiście mężczyźni, którzy mają zostać ojcami, mają problem, żeby zdefiniować swoją rolę? Czy wyzwania ojcostwa są współcześnie dużo trudniejsze niż jeszcze dekady temu? Bartosz Karcz, psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji psychoanalitycznej, przypominam, jest dzisiaj naszym gościem.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu pan Bartosz Karcz, psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji psychoanalitycznej. Rozmawiamy dzisiaj o wyzwaniach współczesnego tacierzyństwa, ojcostwa. We wtorek Dzień Taty, Dzień Ojca, więc to dobry moment, żeby sobie porozmawiać o tym, czy trudno być ojcem, tatą. Współcześnie. Powiedzieliśmy w pierwszej części, że o tyle jest prościej, że jest pewna demokracja, że mężczyzna już nie ukrywa swoich emocji, nie ukrywa zaangażowania, przytula dziecko, bawi się z dzieckiem. Mówimy o jakimś modelu oczywiście, bo to nie jest powszechny obrazek. Ale padło na zakończenie pierwszej części takie określenie, psychologowie nazywają ojca trzecim. Tym trzecim. No więc teraz moje pytanie, co to znaczy? No jest mama i tata, tak? No ewentualnie jest dziecko, ale jest jedno dziecko, drugie, trzecie, więc gdzie ten trzeci?
To jest bardzo cenne pytanie, bo ten trzeci, tak widzimy z perspektywy nowo powstającego życia. I teraz nowo powstające życie odbywa się raz. Z każdym dzieckiem oddzielnie, to też taka malutka dygresja. Każde dziecko jest inne i każda dynamika tej triady będzie inna, stąd to nasze rozczarowanie, czemu to dziecko jest takie, a to nie takie i tak, że są różne jednak, no bo jesteśmy w różnych momentach życia jak zostajemy rodzicami po raz pierwszy, to jesteśmy nimi po raz pierwszy, z pierwszymi lękami, nadziejami, rozczarowaniami, możliwościami. To wszystko dzieje się po raz pierwszy. Jak tak zwyczajnie w nauce życia, jak się z czymś oswajamy, to te uczucia są już inne. A uczucia bardzo mocno determinują wtedy właśnie te wyzwania bycia tatą. Tak się na tym skupimy. I ten trzeci, z perspektywy triady, czy jest mama dziecko, jako ta podstawowa grupka, która powoduje, że to życie pojawia się, nie powstaje, bo powstaje przy funkcji dwóch osób jeszcze bez dziecka. Pojawia się dziecko, matka jest odpowiedzialna za to, żeby to dziecko wraz z dzieckiem, z siłami dziecka oczywiście, to jest ich wspólna praca, żeby dziecko się narodziło i wtedy już w tym procesie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w czasie porodu, też w czasie ciąży, w czasie połogu, w czasie noworodkowym i niemowlęcym, funkcja ojca jest bardzo ważna. Nie jest niezbędna, ale jest bardzo ważna do tego, żeby mama chociaż tak trywialnie mogła odpocząć, pójść do toalety. Dla dziecka nieobecność mamy, dla noworodka nieobecność mamy na minutę, ta minuta staje się wiecznością. I tutaj posługując się koncepcjami Donalda Winnicotta, lekarza z wykształcenia i psychoanalityka, który badał te diady matka-dziecko, skonstruował taką koncepcję wystarczająco dobrej matki, ale też wystarczająco dobrego środowiska, czyli że środowisko, które wystarczająco dobrze dba, a w tym środowisku jest też tata. I to jest ten trzeci, bo jak ta diada, ona jest podstawą funkcjonowania. Jest najbardziej powszechnym zjawiskiem, też rozwojowym na początku. Jak wszystko przebiega pomyślnie, tak jak chcemy. No ale mama czasem znika, musi, a czasem zniknie na dłużej, nawet nie chcąc. I wtedy tata pełni tę funkcję pomostową, jest tym trzecim, który wchodzi na moment, który jest jakoś znajomy, który zna dziecko, który zna matkę i daje możliwość, żeby zapewnić dziecku tę możliwość przetrwania.
Czyli możemy to zobrazować w taki sposób, że mama niestety trafia do szpitala, tak? Bardzo szybko po porodzie, bo coś się zadziało. I wtedy ojciec przejmuje funkcję jedynego opiekuna, tak?
Jedynego opiekuna.
I ten trzeci staje się pierwszym. Czy może
nie staje się pierwszym.
Nie może stać się pierwszym.
Nigdy nie stanie się pierwszym, niestety. Ale stanie się tym trzecim, który pełni funkcję. Jest zastępstwem. Niestety nie da się zastąpić pewnych podstawowych, pierwotnych funkcji i one mają znaczenie. Nie trzeba ich demonizować, nawet warto ich nie demonizować, po to, żeby uznać pewną rzeczywistość. Jak coś się traci, to ma swoje konsekwencje. Ale ojciec może pełnić bardzo ważną funkcję łączącą, moderującą, regulującą afekt. I o tym pisze m.in. Mark Solms z tego pułapu rozwojowego, neurobiologicznego, neuropsychoanalitycznego, gdzie jak dziecko doświadcza tego ogromnego strachu, lęku, utraty, to obecność ojca, który jest odpowiedzialny za zaciekawienie wtedy, za zabawę, za bycie obecnym, reguluje ten afekt. On nie zastąpi tej matki, ale znając i dziecko, i swoją partnerkę, i będąc elementem tego systemu, staje się alternatywą dla tego pierwszego, staje się zastępczą bazą z pewnymi konsekwencjami, no ale jest najbardziej dostępną i pod względem neurobiologii, no też tą najbliższą postacią, która może tę alternatywę jakoś zastąpić. Natomiast w przeżyciu to jest trudne, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że staje się ojcem i już moment porodu jest taki, że to wszystko dzieje się, wszystko jest wokół matki, dziecka. No, to może będzie takie drastyczne, ale ojciec, który nie ma tego doświadczenia, że bycie trzecim jest ważne, potrzebne i satysfakcjonujące, może w tym momencie czuć zazdrość, zawiść, trud. Jak będzie mu bardzo ciężko, zemdleje z tego powodu, nie tylko ze względu na to, że to jest trudny moment.
Fizjologia, tak?
Ale fizjologia. Albo się obrazi ze złości. Mówię o ekstremalnych przypadkach, bo takie uczucia zwyczajnie mogą się pojawić. No nie jestem pierwszy, to mi szkoda, smutno i tak dalej. Potem w okresie połogu, w okresie noworodkowym, niemowlęcym, dziecko nie przeżyje bez opiekuna. I to jest bardzo dramatyczne, ale bardzo realistyczne. I teraz, jeżeli matka, ta opiekunka dużo tej uwagi poświęca dziecku, to też no, nie poświęca dużo uwagi partnerowi. To jest trudne, bo to nie trwa dzień. To nie jest cichy tydzień.
To są miesiące.
To są miesiące wyczerpujących, bardzo zaangażowanych, godzin nieprzespanych nocy. Jesteśmy na skraju wyczerpania.
I to są pierwsze kryzysy.
I to są kryzysy, które mogą się po raz pierwszy pojawić. Prawdopodobnie to nie są pierwsze kryzysy, ale to są kryzysy, których nie da się uniknąć. Różnie sobie radzimy z zazdrością. Kiedy pojawia się dziecko, nie możemy nic zrobić. Jeżeli ja się konfrontuję z tym, że jestem zazdrosny, może nawet zawistny o to, to może mi być trudno, mogę rywalizować. Z kim będę rywalizować wtedy? Z dzieckiem będę rywalizować. To są trudne momenty, bo one stają się wtedy w konsekwencji kłopotem dla samej matki, która no nie może się opiekować
jednym i drugim, tak? Dorosłym drugim. Mężczyzną, od którego oczekuje, a ma tutaj niemowlę 24 na dobę, tak?
No a w pewnym sensie w przeżyciu ojciec może stać się, ma te elementy niemowlęce. I to jest ten moment, kiedy my nie mamy przepracowanych swoich aspektów związanych z tym pierwszym, trzecim. Dlatego ten trzeci jest nazwany tak trochę enigmatycznie, ale też nazwany jest tak dlatego, że to jest pewna funkcja. Nikt nie lubi być trzeci na podium.
No to prawda. Wiele lat temu ukazała się taka książka Zdradzony przez ojca Wojciecha Eichelbergera. On pisze o konsekwencjach właśnie niebycia ojca w kontekście wychowania syna. Nie pisze już o córce, tylko bardziej o mężczyźnie. Jak to się rzeczywiście przekłada? Co to znaczy być zdradzony przez ojca? Nie tylko w aspekcie, że ojciec idzie do innej rodziny, tak? Czy do innej kobiety, wybiera inną partnerkę. Jakie są konsekwencje dla chłopca, nastolatka i mężczyzny?
Sam tytuł jest bardzo ciekawy. Bycie zdradzonym. Bo pierwsze, co mi się pojawia, czy to jest fakt, czy to jest przeżycie?
Jako przeżycie bardziej Eichelberger tutaj
to ma zasadnicze znaczenie, bo bycie zdradzonym, no to jest zawód. No, jest to pewna utrata, uraza może, ból, z którymi trzeba sobie poradzić. No jak zdradzony i ten zdradzony naprawdę to zrobił i tak się też zachowuje, w pewnym sensie to jest prostsze, bo przeżycie bycia zdradzonym to jest przeżycie wewnętrzne. Z tym musimy sobie same poradzić. I utrzymywanie tej pozycji bycia zdradzonym jest budowaniem relacji z pewną wybraną funkcją, co powoduje w konsekwencji, że zamykamy się na bycie w takiej zależności. Ja jestem biedny, zdradzony ofiarą. To chyba już się domyślamy też, jakie to może prowadzić konsekwencje, kiedy jestem w takiej pozycji zależności i że ktoś ma więcej, bardziej ode mnie, no to będąc ojcem wtedy, w takim przeżyciu bycia zdradzonym, co ja mam do zaoferowania swojemu dziecku? Więc to jest bardzo trudna pozycja. Może to jest ważne rozpoznanie, czy ja się czuję zdradzony. Jeżeli się czuję zdradzony, to jest to bardzo ważny sygnał do pracy nad sobą, bo to jest moje przeżycie, z którym ja potrzebuję sobie poradzić. Bo jeżeli ono jest żywe, a ukryte, to w jakiś sposób będę je odtwarzać być może w relacji ze swoimi dziećmi. Może powtórzę to samo, żeby się odegrać, no bo teraz mogę się odegrać, bo na ojcu nie mogę się odegrać. Nie wiem, może tak być. Mogę tak bardzo nie chcieć tego powtórzyć.
Że będę kompensował, tak?
Że będę kompensował i na przykład nie będę trzymał granic. Totalnie rozmyty ojciec, z którym można wejść na głowę. Wiem, jak kończy się brak granic, prawda? Wszystko się miesza. Są samorządy i jest anarchia. To jest bardzo trudna pozycja. A może być wręcz przeciwnie, mogą być tak sztywne zasady, z lęku przed tym, żeby nie powtórzyć tej sytuacji, że nie ma mowy o zaangażowaniu emocjonalnym, bo jest tak chronione, że zbliżenie się do jakichkolwiek uczuć będzie bardzo ryzykowne. Więc to jest bardzo ważny punkt wyjścia, czy ja się czuję, jak ja się czuję zdradzony i jeżeli tak, co mi to robi? Przypomina mi się na Dogs Against Gravity świetny film. Reżyser był jednocześnie uczestnikiem, głównym bohaterem filmu Wyznania szwedzkiego mężczyzny. Tam jest taki element związany właśnie z nieobecnym ojcem. Ten film bardzo ładnie pokazuje, wzruszająco poruszająco, drogę odkrywania mężczyzny, który być może właśnie poczuł się zdradzony. Nie jest to tak nazwane, ale ojciec był nieobecny. Głównie emocjonalnie.
Może być w domu codziennie, a być nieobecny i zdradzić swoje dziecko.
Dokładnie. Tam akurat była sytuacja rozstania, rozwodu. Jeszcze drugiego brata, który też nie był w tej samej rodzinie, więc tu jest taki kłopotliwy moment rywalizacji. Reżyser, bohater pokazuje swoją drogę w odkryciu, kiedy jego syn się rodzi i on dopiero wtedy odkrywa, jaki on ma kłopot. Nie jest w stanie sobie poradzić z byciem ojcem, bo ma dużo sztywności, agresywności, złości, nie potrafi sobie poradzić, ogarnąć, z partnerką się rozstają się. Powtarza sytuację. Poszukuje najpierw w feminizmie, ale takim jednak dość ograniczonym, jakby chciał takie zadanie sobie zrobić, żeby być feministą. Trochę kulturowo też w Skandynawii jest to pewna opcja, więc on poszukuje z drugiej strony, wchodząc w europejski ruch mężczyzn, który brzmi jak brzmi, nie zagłębiając się w to, w czym ta organizacja jest. Tam było dużo męskości, ale tam były też elementy czułości. Były duże elementy krytyki i z jednej i z drugiej strony, ze strony organizacji, ze strony tego bohatera, pojawiło się dużo tarć, dużo takiej męskiej, no bo sami mężczyźni, wymiany, ostrożności, walki, agresji, które przekształcały się jednak w bliskość, czułość, głębokość. W pewnym momencie bohater zaprosił swojego ojca, który terminalnie był w tamtym momencie chory. Ten film w bardzo krótkim, no myślę, że to przypadek jednak, ale tak się złożyło, pokazuje transformację. Z bycia zdradzonym do uznania pewnej rzeczywistości. Ludzie mają ograniczenia. Nasi ojcowie mieli, mają ograniczenia. Czasami się daje przepracować. To jest bardzo satysfakcjonujące. Katarktyczne wręcz. Rozwijające. A czasami możemy przepracować to tylko we własnym ciele, umyśle, głowie.
Bo czasami już po prostu nie spotkamy tego ojca.
Na przykład.
Znam też przypadki mężczyzny, który podwójnie został zdradzony przez ojca, ponieważ ojciec zniknął, więc jakby i fizycznie, i psychicznie. I u niego pojawił się taki model, że on pokazuje, jak to fantastycznie można być ojcem. Do tego stopnia, że gdyby mógł karmić własne dziecko, to pewnie karmiłby własną piersią.
To jest ciekawa obserwacja. Bazując może na tym, co przed chwilką tutaj omawialiśmy, to taka myśl, wyobrażenie, może fantazja, że ja mógłbym karmić swoje dziecko, jednak jest, mówimy o tym, omnipotentny, w sensie, że ja będę wszystkim.
Ale to jest trochę też taki przekaz, zobacz, tato, tak? Gdziekolwiek jesteś, jak można. Ja sobie tak to interpretuję, że to tak, też może być ten kierunek.
To może być ten kierunek, ale wtedy jaką ja buduję relację z własnym dzieckiem? Na bazie tego, że ja będę odwetował do swojego własnego ojca. Chodzi mi o to, że pewną energię zużywamy na to, żeby budując relację z własnym dzieckiem, ja cały czas jestem w jakiejś relacji z swoim ojcem, która czerpie ze mnie energię, nie z której ja korzystam, żeby mieć więcej energii dla swojego dziecka, tylko zużywam też energię na to, żeby w swoim własnym umyśle rywalizować, odwetować z własnym ojcem. A popatrz, jak ja jestem lepszy. To nie jest coś złego, nie, jakby nie moralizując. Ale pytanie po co? Nie? W sensie, jaką to funkcję wtedy spełnia?
To jest dobre pytanie. Czy warto tę energię poświęcać i iść w tym kierunku? Nie mamy już czasu, niestety, na zakończenie właśnie takie pytanie centralne naszej dzisiejszej rozmowy. Główne pytanie. Co jest największym wyzwaniem współczesnego ojcostwa?
Myślę sobie tak, odnosząc się do hipotez, do pewnych problemów postawionych przed tą audycją, to myślę sobie, że ojciec jest pewnym budowniczym, ale też przede wszystkim architektem. Jest osobą współodpowiedzialną za partnerkę, za dziecko, za rodzinę, więc jest architektem tej przestrzeni, w której może się budować coś, co wynika ze współzależności do kobiety i do dziecka. I dzięki temu też kształtuje swoją psychikę, ale też pozwala kształtować psychikę dziecka. ojciec też jest czymś więcej niż ten stereotypowy żywiciel, co przynosi pieniądze, jedzenie, samochód do domu, buduje dom. Daje też takie pożywienie emocjonalne, behawioralne, no bo ojciec, bawiąc się na przykład z dzieckiem, trochę przekracza te granice, robi coś, co mama mówi, ojej, uważajcie, uważajcie, ale jednak daje możliwość pobadania, czym jest strach. Jak strach, opiekować się nim, jak radzić sobie z lękiem, jak zachowywać się w sytuacji, kiedy się jest bezradnym, kiedy nie ma już siły, kiedy jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, kiedy ktoś inny sobie nie radzi. Ojciec też jako ten trzeci, o czym wspomnieliśmy wcześniej, i pokazywanie, że można wchodzić w relacje po to, żeby je konstruktywnie rozwiązywać, że można wchodzić w rywalizację po to, żeby one dawały nam jakieś korzyści na przyszłość. I to jest ten trzeci, który daje pewną przestrzeń dla dziecka i matki, ale potem jednak wraca i mówi, ale teraz to jest moje miejsce. Teraz ja wchodzę z powrotem na drugiego, czy na równorzędnego z mamusią, a ty masz za zadanie teraz radzić sobie z naszą parą, dziecko, w sposób czuły, w sposób zadaniowy być może, ale ty też sobie znajdziesz kogoś nowego. I czułość, ale jednak stanowczość ojca jest bardzo ważnym elementem nadawania pewnego prawa, czyli też rzeczywistości, urealniania świata własnych dzieci.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan Bartosz Karcz, psycholog, psychoterapeuta, szkolący się w nurcie psychoanalitycznym, był dzisiaj naszym gościem. Wszystkim tatom życzymy po prostu dobrego, miłego dnia.
Dziękuję serdecznie wszystkim tatom, ojcom i opiekunom. Wszystkiego najlepszego, serdeczności.
A Maćkowi Bogusławskiemu, który zrealizował dzisiejszy program, również życzymy wszystkiego dobrego, jako że jest tatą, i miłej niedzieli dla Państwa. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.